Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.
Dzień dobry, nazywam się Monika Chochla, jestem psychologiem. W dzisiejszym odcinku naszych wakacyjnych audycji Myśl o sobie dobrze skupimy się właśnie na myśleniu. Do tej pory powiedzieliśmy sobie, czym jest poczucie własnej wartości, na jakich trzech filarach się opiera. Przypominam, że jest to bezwarunkowa wartość, bezwarunkowa miłość i pojęcie wzrastania bądź rozwijania swojego potencjału. A dzisiaj zaproszę nas wszystkich do takiej podróży przez to, co się dzieje w naszym umyśle, które z naszych myśli, mniej lub bardziej rzeczywistych, pomagają nam zbliżyć się do naszej własnej wartości albo nas od niej oddalają. Czyli które z naszych myśli będą wzmacniać nasze przekonanie o tym, że jesteśmy wartościowi, wartościowe tacy, jacy jesteśmy, a które z nich będą miały wręcz odwrotny skutek. I kiedy w ogóle myślimy o myśleniu, o przekonaniach, które posiadamy, to warto zobaczyć taką zależność, że to nie do końca jest tak, że coś się nam przydarza i my czujemy emocje i dopiero potem o tym sobie myślimy i wyciągamy jakieś wnioski. Możemy zaobserwować też, że są takie sytuacje, w których pojawią się różne emocje w zależności od tego, co tam mamy, co jest punktem wyjściowym w naszych głowach. Klasycznym przykładem niech będzie tutaj wyobrażenie sobie takiej sytuacji, że jest późny wieczór albo i środek nocy, jesteśmy sami w naszym mieszkaniu czy w domu i nagle ktoś zaczyna się głośno dobijać do drzwi, pukać, szarpać za klamkę, dzwonić dzwonkiem. Bardzo możliwe, że w tej sytuacji poczujemy strach, a nawet jakiś paraliżujący strach, czyli on może sprawić, że zachowamy się w taki sposób, że albo zadzwonimy na policję, albo będziemy siedzieć w łóżku, przykryci kołdrą i udawać, że nas nie ma, albo na przykład weźmiemy z kuchni jakiś wałek czy nóż i podejdziemy do drzwi sprawdzić, co to się tam w ogóle dzieje. Ale gdyby ta sama sytuacja wydarzyła się w takim kontekście, że mieszkamy z kimś, kto bardzo często zapomina kluczy, a akurat wyszedł wieczorem na imprezę, to podejrzewam, że nie byłoby aż takiego strachu w nas, tylko bardzo możliwe, że poczulibyśmy irytację, złość, zdenerwowanie i raczej nie podeszlibyśmy z nożem czy z wałkiem do drzwi, tylko podeszli, robiąc solidną awanturę temu komuś, kto nas wybudza tej nocy ze snu i nie pozwala nam spokojnie sobie drzemać aż do rana. I zobaczmy, że sytuacja jest ta sama. Zmienia się kontekst, czyli zmieniają się jakieś bazowe przekonania, które my mamy w głowie tamtej nocy. I to też powoduje, że będą inne emocje. Neurobiologicznie wygląda to tak, że kiedy jest jakiś bodziec z zewnątrz, coś się dzieje w środowisku, to informacja o tym dociera do naszego wzgórza, do takiego miejsca, skąd się robią dwie ścieżki. Część informacji leci do podwzgórza, a część leci do kory nowej. W korze nowej ta informacja o tym, że przyszedł jakiś bodziec, że coś się pojawiło, na przykład słyszę dzwonek do drzwi, szarpanie za klamkę i stukanie w drzwi, a jest środek nocy, to ta informacja w korze nowej zostanie obrobiona w jakiś racjonalny sposób. To znaczy, jeżeli wiem, że to być może jest mój współlokator, który zapomniał kluczy, to wtedy bardzo możliwe, że pojawi się taka myśl, aha, okej, czyli nie ma czego się bać, najprawdopodobniej to jest on, muszę to sprawdzić. A w sytuacji, w której będzie ten kontekst, że nie ma kogoś takiego, z kim ja mieszkam i kto często zapomina kluczy, możliwe, że pojawią się myśli, to złodziej, to włamywacz, to ktoś, kto chce mi zrobić krzywdę, albo to osoba, która jest bezdomna i może sprawdza, czy jest jakiś dom pusty, czy jakieś mieszkanie jest otwarte, żeby tam wejść i spać. Generalnie będzie więcej myśli dotyczących tego, że jest to jakiś sposób zagrażające dla mnie. I tak jak mówiłam, ze wzgórza informacja jednocześnie leci do podwzgórza, które jest częścią układu limbicznego odpowiedzialnego za przeżywanie emocji. Dlatego też nasze emocje częściowo będą zależeć też od tego, co my myślimy, jakie mamy te bazowe przekonania. I to będzie miało wpływ na to, jak będziemy przeżywać otaczający nas świat. Czy będzie tam więcej lęku, czy będzie więcej strachu, czy będzie więcej złości, czy może więcej radości, jakichś oczekiwań, że generalnie to w życiu będzie mi dobrze. Dużo zależy od tego, jakie myśli się w naszych głowach pojawiają. I to ma wpływ nie tylko na emocje, ale też na nasze zachowania. I ostatnio mówiłam o nastawieniu na trwałość i nastawieniu na rozwój, o tym, co zbadała Carol Dweck. A dzisiaj chcę się skupić na tym, co w tych naszych myślach może pójść nie tak, że one nam nie służą. I jakie najczęstsze zniekształcenia poznawcze mogą się w naszych głowach pojawiać, co również ponieważ nas będzie oddzielało od takiego mocnego, solidnego fundamentu, że ja jestem wartościowy, wartościowa, bez zasługiwania na to. Bardzo często myślimy w takich kategoriach skrajnych, czarno-białych. Jeżeli nie zrobię idealnego obiadu, to znaczy, że jestem beznadziejną gospodynią. A skoro jestem beznadziejną gospodynią, to stąd jest już tylko krok do tego, że jestem w ogóle beznadziejną kobietą. Myślenie czarno-białe nie ma zastosowania w naszej rzeczywistości. Myślę, że poza matematyką. Jeśli słuchają mnie jacyś matematycy, to tutaj zakładam, że w matematyce jednak jest tak, że jest coś albo czegoś nie ma. Ale w takim świecie naszej psychiki bardzo trudno jest znaleźć takie skrajności, że rzeczywiście takie myślenie czarno-białe, żeby ono odzwierciedlało to, co się dzieje na zewnątrz, to, co się dzieje w świecie, który nas otacza. Naprawdę rzadko są takie sytuacje, żeby ktoś zawsze coś robił albo nigdy czegoś nie robił, a na pewno nie możemy tutaj w myśleniu po jednej sytuacji wyciągać wniosków, które mówią o tym, że cali jesteśmy beznadziejni. Dajemy sobie pewne niemożliwe do spełnienia warunki, tak jak właśnie to, że wszystko musi być idealne, że jeżeli źle przyprawię sałatkę, no to znaczy, że całe przyjęcie, które zorganizowałam, jest po prostu bez sensu. Bo myślę właśnie w tych kategoriach czarno-białych. Warto się na tym łapać i zauważyć, czy czasem gdzieś ono nam nie towarzyszy. Kolejnym zniekształceniem, z którym też często się spotykam w gabinecie, jest taki negatywizm, czyli to, że my ignorujemy pozytywne aspekty danej sytuacji, a skupiamy się tylko i wyłącznie na tych, które są negatywne. Że w ogóle nie zauważamy tego, że okej, może dzisiaj mamy gorszy dzień, może dzisiaj powiedzieliśmy koleżance z biurka obok coś przykrego, ale generalnie to wczoraj i przedwczoraj zrobiliśmy jej kawę, nie musiała nas o to prosić, zapytaliśmy sami, przynieśliśmy jej do biurka, więc to nie jest tak, że wszystko co robimy jest źle. Takie negatywne myślenie też często spotykamy w myśleniu o przyszłości, czyli że bardziej nastawiamy się na te aspekty negatywne. To oczywiście też ma swoje uzasadnienie w naszej biologii i w ewolucji, bo z punktu widzenia przetrwania naszego gatunku to zdecydowanie ważniejsza jest informacja, że tygrys zbliża się do jaskini, niż to, że słońce wstało i śpiewają ptaki. Bo jednak ten tygrys jest bardziej zagrażający i jego obecność może oznaczać dla nas śmierć, a to, że te ptaszki śpiewają, to raczej nas nie przywróci do życia. Choć oczywiście bardzo nam podnosi satysfakcję z tego, że spędzamy właśnie fajny dzień. Kolejnym zniekształceniem jest coś, co nam może towarzyszyć w relacjach, czyli czytanie w myślach. Zakładamy, że wiemy, co ktoś o nas myśli i że czyjeś dziwne spojrzenie na pewno oznacza, że on coś do nas ma, że coś zrobiliśmy źle. Może być też tak, że ktoś na nas spojrzał dziwnie, bo akurat mu się przypomniało, że zostawił włączone żelazko w domu. Może być tak, że ktoś mruży oczy, bo ma wadę wzroku, a jeszcze nie kupił sobie okularów. A nie dlatego, że mruży oczy, bo nas widzi i wcale nie chce na nas patrzeć. To jest jeden z najczęstszych błędów w myśleniu, które nam się przytrafiają. Zakładanie, że my wiemy, co ktoś o nas myśli. I bardzo często też odbieramy to do siebie. To jest kolejne zniekształcenie, czyli zakładanie, że to, co się dzieje dookoła, że to jest o mnie. Bardzo często to, co się dzieje w relacjach, to nie jest, czy też to, co ktoś nam mówi, to nie jest o nas, tylko o tej osobie. To, że ktoś ma o coś pretensje, choć my czujemy podskórnie, że może nie do końca zrobiliśmy coś złego, to nie jest o nas, tylko o nim, o tej osobie. Na przykład o tym, że zirytowała się, bo wie tak naprawdę, że sama nie przekazała nam takich informacji, jakie były potrzebne, żeby dobrze zrobić jakieś zadanie i teraz żeby troszkę sobie ulżyć, to obwinia nas. Oczywiście może być też tak, że ma rację. Tutaj zachęcam bardziej do tego, żeby nie zakładać od razu, że ja wiem, co ktoś myśli i szczególnie, że to nie będą myśli z kategorii a wszyscy, że pewnie tak spojrzą, bo uważa, że pięknie wyglądam, tylko raczej to będą myśli, pewnie tak spojrzą, bo uważa, że kiepsko wyglądam. Często to czytanie w myślach uderza też w nasze poczucie własnej wartości, uderza w naszą samoocenę, a nie ma co naprawdę sobie tego robić. Innym zniekształceniem jest takie uzasadnianie emocjonalne, czyli wnioskowanie na podstawie emocji o rzeczywistości, która nas otacza. Że jeżeli ja coś czuję, to znaczy, że to prawda. Jak zobaczyliśmy na przykładzie dobijania się do drzwi w nocy, nie zawsze to, co ja czuję, informuje mnie o tym, kto tam stoi za drzwiami. Więc jeżeli ja czuję się głupio, to nie znaczy, że jestem głupia. Czuję się głupio, bo na przykład popełniłam jakąś gafę, ale to, że popełniam gafę, to nie znaczy, że cała jestem głupia i jestem wielką pomyłką. Warto znowu tutaj sobie zobaczyć, to też się przydaje dojrzałej pracy z emocjami, żeby zwiększać oczywiście swoją świadomość emocji, ale robić to w taki sposób, żeby traktować te emocje jako informację o tym, czy na przykład moje potrzeby są zaspokojone, czy nie, o tym, czy czuję, że jakaś rzecz jest w porządku albo nie w porządku w relacji, czy postępuję w zgodzie z moimi wartościami, czy też nie, a nie jako informację o tym, jaka ja jestem, bo jeżeli teraz czuję się radosna, to znaczy, że jestem wspaniałą osobą i wszyscy lubią ze mną przebywać. To czujemy, że tutaj ten wniosek jest zbyt daleko idący. Innym zniekształceniem jest personalizacja, czyli właśnie to traktowanie wszystkiego osobiście. Bardzo często spotykam się z tym, że ludzie odbierają wiele rzeczy jako swoją winę i obwiniają się nawet za sytuacje, na które nie mają żadnego wpływu i nie mają kontroli. I paradoksalnie często jest to tak, że jeżeli ktoś ma tendencję do obarczania siebie odpowiedzialnością i winą za sytuacje, z którymi naprawdę, gdzie nie mógł rzeczywiście nic zrobić, albo takie sytuacje, gdzie to w ogóle nie chodzi o niego, to może być tak, że tak bardzo się boi zobaczyć różne swoje braki, czy lęki, czy rany, że próbuje jakby nadrobić to, pokazując, że jest go więcej niż jest naprawdę, to znaczy jakby poszerzając sztucznie swój zakres wpływu i kontroli na świat, choć tak naprawdę to wszyscy wiemy, że no jesteśmy malutkimi pionkami. Z drugiej strony może być też tak przy personalizacji, przy tym zniekształceniu poznawczym, że ktoś obarcza winą cały świat, czyli trochę wchodzi w taką rolę ofiary. To jest też zniekształcenie poznawcze. To nie jest tak, że to, że my jesteśmy w tym miejscu życia, że to jest tylko i wyłącznie wina naszych rodziców, szefa, męża, żony, dzieci, nauczycieli i innych osób, ale w tym są też nasze decyzje i też takie zobaczenie tego, że jest w tym też nasza odpowiedzialność, może nas zmobilizować do zmian. Bo jeżeli zakładam, że to wszystko jest wina otoczenia, no to ja mogę założyć ręce i czekać na to, aż łaskawie los odmieni swoją kartę. I tyle. I nic więcej nie mogę zrobić. Co generalnie z punktu widzenia rozwoju i też poczucia własnej wartości, wzmacniania tego poczucia własnej wartości, to nie jest dobra droga. I ostatnia jeszcze rzecz, takie zniekształcenie, które również z poczuciem własnej wartości się wiąże, to odrzucanie pozytywów. Czyli jeżeli coś mi dobrze wychodzi, to umniejszam swój sukces. Że udało mi się przypadkiem, albo miałam szczęście. Wcale to nie jest takie trudne, że to w ogóle łatwizna. Każdy by sobie z tym poradził. A może po prostu miałam lepszy dzień i tak mi jakoś się trafiło. Znowu, to nie jest prawda. Dlatego, że rzeczywistość pokazuje, że owszem, może mi się raz udać wygrać w totka. Mała szansa, że to się powtórzy, bo po prostu jest małe prawdopodobieństwo tego, że to się powtórzy. Ale jeżeli jeden raz ugotowałam dobry obiad i drugi raz ugotowałam dobry obiad i trzeci raz też, to może jednak to nie był przypadek, tylko może po prostu potrafię to robić. Albo się tego uczę i wychodzi mi to coraz lepiej, bo wkładam w to jakiś wysiłek, doczytuję, mieszam te składniki, pozwalam sobie eksperymentować, słucham swojej intuicji w kuchni. Warto też zobaczyć właśnie tutaj, czy czasem to zniekształcenie na mnie towarzyszy, bo ono znowu nie ma... Ono nie będzie służyć naszemu zdrowemu poczuciu własnej wartości, tylko będzie nas raczej ściągało w dół i przypominało, że nie, to w ogóle jest nieprawda. Albo no, to było 20 lat temu, to każdy by tam, każdy wtedy potrafił przepłynąć 40 basenów. Niektórzy nie potrafią tego nigdy, jak mają 20, 30, 40 lat, więc warto też docenić różne swoje sukcesy. I zachęcam, żeby rozpoznawać u siebie któreś z tych sposobów myślenia, szukać ich i jakoś być wyczulonym, zwracać uwagę na swoje myśli i przyjrzeć się szczególnie tym, które są w jakiś sposób negatywne i zobaczyć, czy czasem nie wpadamy w te błędy, o których mówiłam. Bo to są błędy myślenia, to nie są, to nie jest myślenie, które jest oparte na faktach. Warto wtedy, jeżeli na przykład nam się wkradają takie myśli z kategorii czarno-białych, możemy próbować je zastąpić chociażby takimi. To doświadczenie może nie było najwspanialsze, wiązało się z wyzwaniami, nauczyło mnie różnych rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc zrobiłam najlepiej jak potrafię. Starałam się i dałam z siebie wszystko. Zachęcam do tego, żeby odkręcać trochę te zniekształcenia, żeby szukać faktów, zobaczyć jak to jest. Jak sami nie wiemy, to pytać też naszych bliskich, takich, którzy nas wspierają. Można też zapytać się swoich bliskich, z którymi często rozmawiamy, jakie błędy poznawcze oni widzą w naszym sposobie myślenia, mówienia o tym, co nas spotyka. O tyle warto to wyłapywać, żeby mieć większy kontakt z rzeczywistością i z tym, że to są pewne błędy, pewne uproszczenia, zniekształcenia, a każdy z nas zasługuje na to, żeby swoje myślenie opierać na faktach, na tym, co się wydarza. Przede wszystkim, żeby to myślenie wspierało nas w realizacji różnych celów, które sobie stawiamy i żeby nam przypominało o tym, że mamy wartość, mamy godność, jesteśmy i zasługujemy na to, żeby nas kochano. Dziękuję serdecznie, życzę dobrego szukania zniekształceń poznawczych i do usłyszenia.
Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.